podcasty historyczne o polskich miejscach pamięci narodowej na Kresach. Z profesorem Jackiem Friedrichem rozmawia Daniel Wojciechowski. Realizacja dźwięku Aleksandra Woźniak, muzyka Tomasz Pesz. Ponary.
W okresie międzywojennym ta podwileńska wieś była miejscem wypoczynkowym. Natomiast w czasie II wojny światowej, ze względu na ustronne położenie, linię kolejową oraz biegnącą tamtędy szosę Wilno-Grodno, zainteresowali się tym miejscem okupanci. Najpierw Sowieci planowali tam budowę bazy paliw płynnych dla Armii Czerwonej, doprowadzając do wykopania 7 olbrzymich dołów na zbiorniki paliwa. Kiedy Wileńszczyzna znalazła się pod okupacją niemiecką, nowe władze uznały teren za odpowiedni do przeprowadzenia na nim masowych egzekucji. Pierwszych egzekucji dokonały na początku lipca niemieckie oddziały, rozstrzeliwując grupy Żydów i jeńców sowieckich. Zbrodnia w Ponarach określana jest jako litewski holokaust. Życie straciło tam 80 tysięcy osób, z czego większość stanowili polscy Żydzi. To miejsce kaźni, które nie jest miejscem licznych odwiedzin.
To prawda, z wielu pewnie względów, ale myślę, że jednym z tych powodów, dla których Ponary nie istnieją tak pewnie w świadomości, jako miejsce, do którego należałoby przyjechać, tak jak wiele innych przecież miejsc kaźni w naszej części świata, może być to, że tam właściwie nigdy nie udało się stworzyć jakiejś przekonującej, plastycznej, przestrzennej wizji. To jest miejsce wyjątkowo chaotyczne, jeśli chodzi o upamiętnienie. Bardzo trudno pewnie jest tam znaleźć jakąś taką myśl, która no jest ważna, prawda? Jeżeli jesteśmy w Katyniu, jeżeli jesteśmy w Bełżcu, jeżeli jesteśmy w Treblince, to wykreowane tam przestrzenie dają szansę jakiegoś takiego skupienia myśli, uwagi, wyobraźni na tej tragedii, która się tam dokonała. W Ponarach mamy do czynienia z bardzo rozproszonymi upamiętnieniami. Oczywiście na to się złożyła historia na pewno, skomplikowana w Związku Sowieckim. Niemożliwością było cokolwiek upamiętniać w sposób inny niż oficjalny. Ale i ostatnie 30 lat po upadku komunizmu tu niestety nie przyniosły jakiejś szczególnej zmiany. I myślę, że to może być jedna z przyczyn. Spróbujmy więc spojrzeć, jak to historycznie się układało. Bardzo naturalne było to, że pierwsze próby upamiętniania pojawiają się bezpośrednio po zakończeniu wojny. Tutaj już w 1945 roku ocaleni Żydzi wileńscy, pamiętając tę przecież tak niedawną, tak bolesną, straszliwą tragedię wileńskich Żydów, próbowali dokonać jakiegoś takiego prowizorycznego upamiętnienia. Podjęli jakieś pierwsze próby, które oczywiście natychmiast zostały przez władze oficjalne sowieckie unicestwione. Podobnie jak kilka lat później próby postawienia w Ponarach krzyża. Z kolei przez tych, którzy pamiętali o katolickich, głównie polskich, znacznie mniej licznych, no ale też dla tej partykularnej pamięci ważnych ofiarach. Natomiast w tych czasach stalinowskich, o których tu mówimy, jedyne co pojawiło się na tym terenie, to taki socrealistyczny, totalitarny monument w postaci obelisku zwieńczonego pięcioramienną sowiecką, bolszewicką gwiazdą z napisem ofiarą faszystowskiego terroru 1941-1944. A więc pomnik, który mógłby stanąć absolutnie wszędzie, który nie odnosi się do szczególnej historii tego miejsca, tych ofiar. Taka typowa kreacja totalitarnej, komunistycznej propagandy. Potem właśnie przez długie lata od tego 1948 roku, kiedy ten obelisk ustawiono, nie dzieje się nic. Dopiero lata 80. przynoszą jakąś zmianę. Pojawia się próba stworzenia takiego małego muzeum martyrologicznego w tym miejscu. Ono zresztą tam chyba spłonęło, więc właściwie nie zafunkcjonowało. Kilka lat później wrócono do tego pomysłu i rzeczywiście stworzono coś w rodzaju jakiejś takiej wstępnej koncepcji zagospodarowania tego terenu. Poszczególne groby czy te doły wydzielono, dodano pewne napisy takie dość zresztą techniczne, takie, które mówiły, tutaj działo się to, tutaj to, tu spalano, tu zakopywano, to mielono kości i tak dalej. No ale też właściwie jakby nie powracano ciągle jeszcze. Jesteśmy w latach 80., to ciągle jeszcze jednak przecież komunizm w Związku Sowieckim, więc te kwestie narodowościowe, te kwestie tożsamościowe w tym internacjonalistycznym kraju nie były mile widziane. W związku z tym napis, ten główny, który pojawił się w związku z tym nowym upamiętnieniem z lat 80., brzmiał: tu hitlerowcy rozstrzelali ponad 100 tysięcy obywateli sowieckich. To jest oczywista manipulacja pamięcią, bo ani Żydzi wileńscy w 1941 roku, ani Polacy, których oczywiście było mniej, prawda, no tutaj badacze szacują liczby ofiar żydowskich w Ponarach na około 70 tysięcy, ofiar polskich różnie, no ale na kilka najwyżej tysięcy, ani inne ofiary, nawet pojedyncze litewskie ofiary, nie były de facto obywatelami sowieckimi. Jeżeli były, to tylko w tym sensie, że na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow, czy ściśle mówiąc Hitler-Stalin właściwie, prawda, stali się chcąc nie chcąc obywatelami sowieckimi, zostali do tej kategorii przemocą wcieleni. Mówienie więc o przedwojennych mieszkańcach Wilna jako o obywatelach sowieckich, no jest oczywistą manipulacją historyczną, ale też jest oczywiście takim zgrabnym wybiegiem dla władz sowieckich. No w ten sposób jakby znów nie musimy wchodzić w tę zagmatwaną materię tożsamościową. To się oczywiście zmienia po upadku Związku Sowieckiego i nie przypadkiem pierwszy jakiś taki poważny pomnik, który odnosi się wprost do żydowskiego męczeństwa w tym miejscu, powstaje w 1990 roku. To jest tablica z gwiazdą Dawida. A rok później powstaje już do dzisiaj tam istniejący pomnik. Artystycznie nie jest to dzieło wybitne, ale na pewno jest ważny z punktu widzenia właśnie symbolicznego. To jest taki pomnik, który przypomina trochę macewę nagrobną, znaną z żydowskich cmentarzy, oczywiście w większym niż zwykłe macewy formacie, w której bardzo wyraźnie ujawniają się takie dwa najbardziej rozpoznawalne żydowskie symbole, a więc gwiazda Dawida i menora. Plus oczywiście stosowne napisy, które zresztą w kilku językach mówią o tym, kto przede wszystkim był eksterminowany w Ponarach, a więc właśnie o Żydach. I to jest właśnie takie pierwsze upamiętnienie nie fałszujące całej tej historii. Mniej więcej w tym samym czasie, w roku 1990, a więc no, korzystając właśnie z tego rozpadu Związku Sowieckiego, także Polakom udało się w Ponarach ustawić krzyż, drewniany, skromny krzyż, który miał przypominać właśnie o polskich ofiarach tej zbrodni. Ten drewniany krzyż został później, w roku 2000, zastąpiony krzyżem metalowym. Wokół niego stworzono taką, z punktu widzenia architektonicznego czy artystycznego, bardzo właściwie banalną kreację jakiegoś takiego kamiennego muru z tablicami, które informują o polskich ofiarach tego mordu. Oprócz tego na tym całym terenie pojawiają się różne rozproszone miejsca pamięci, czy jakieś takie drobniejsze, trudno nawet powiedzieć monumenty, czasami są właśnie krzyże pojedyncze, czasami jakieś kamienie, głazy pamiątkowe, czasem jakieś drobne pomniki. Nic z tego właściwie nie ma wartości większej artystycznej. One są ważne jako wyraz pamięci. Pamięci, która właśnie jest taka rozproszona, bo niektóre z nich odnoszą się właśnie do Litwinów, o których przedtem w ogóle nie pamiętano, którzy też byli w niewielkiej liczbie, ale jednak ofiarami tej zbrodni, o jeńcach sowieckich na przykład, którzy też tam byli mordowani, ale to wszystko razem właśnie nie tworzy jakiejś całości. Tutaj brak takiego zamysłu ogólniejszego. Z jednej strony na pewno dlatego, że takie całościowe, wartościowe artystycznie kreacje, no nie powstają jednak spontanicznie. Za każdym z tych wielkich, wspaniałych pomników, czy Holokaustu, czy w ogóle ofiar wojny, na ogół stoi jednak cały aparat państwowy najczęściej. To są wielkie pieniądze, to jest ogromny wysiłek organizacyjny, żeby coś takiego stworzyć. W związku z tym ta suma tych drobnych upamiętnień na ogół nie składa się na taki wyrazisty monument. Z drugiej strony w tym też jest pewna wartość. W tym też jest wartość właśnie tych pojedynczych, spontanicznych działań. W Ponarach bardzo wyraźnie widać, że pamięć, że tożsamość, one są bardzo partykularne. Że my na ogół, i tak chyba świat jest zbudowany, niestety, pamiętamy o swoich ofiarach. Pamiętamy o własnych krzywdach, o własnych męczennikach. Gdzieś nam umyka to, że oprócz nas jeszcze też cierpieli inni, że inni też byli ofiarami. I to w Ponarach widać bardzo wyraźnie. A więc ten chaos, który tutaj dzisiaj mamy, jest na pewno jedną z przyczyn, dla których tak niewielu z nas w to miejsce się wybiera.
W 1943 roku stworzono specjalną brygadę więźniów, w skład której weszło 70 Żydów, 9 jeńców sowieckich oraz Polak, wszyscy z obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Członkowie grupy mieli za zadanie m.in. mieszać szczątki ludzkie z ziemią oraz zacierać ślady zbrodni. Spali w tych samych dołach, w których pracowali. Gdy jeden z nich, Izak Dogim, znalazł przy zwłokach medalion, który wręczył swojej żonie jako prezent ślubny, postanowił wykopać tunel, którym można by uciec z terenu katowni. 14 czerwca 1944 roku przekopem o długości 35 metrów uciekło 40 członków brygady. 11 z nich dotarło do partyzantów w Puszczy Rudnickiej. Pozostali zostali zabici przez strażników. Tunel został odkryty w 2016 roku. Czy ma on szansę stać się częścią zespołu pomnikowego w Ponarach?
Pewnie tak. To oczywiście zależy od tego, czy pojawi się taka wola. Tutaj musiałby się zaangażować władze państwowe litewskie w tym wypadku. Litwa, jak wiemy, jest w fazie trudnej, takiej bym powiedział, tożsamościowo. Litwini, mam wrażenie, nie do końca chyba jednak, zresztą któż do końca się rozliczył ze swoją przeszłością, ale w wypadku Litwy myślę, że szczególnie ten proces jest słabo zaawansowany. To jest jednak pewien proces, który myślę, że wiele dziesięcioleci zajmie. Rozliczają się z niełatwą przeszłością. Litwini zostali wzięci w straszliwe kleszcze dwóch najkoszmarniejszych totalitaryzmów, jakie można sobie wyobrazić, i wyszli z tego niebywale poturbowani. Myślę zresztą też, że ten współudział Litwinów w zbrodniach niemieckich, on był jakąś reakcją na ich straszliwe masakrowanie przez ten walec drugiego, sowieckiego, komunistycznego totalitaryzmu, prawda? O tym znów pewnie się nie pamięta, ale żeby rozumieć historię, no trzeba o takich rzeczach pamiętać. I my musimy być też, myślę, wyrozumiali wobec tego wahania Litwinów wobec właśnie takich upamiętnień. No, niełatwo upamiętnia się własny współudział, a w wypadku Ponar, no, uczciwe opowiedzenie o tej zbrodni musiałoby uwzględnić jednak, no, znaczący udział formacji litewskich też, prawda, w tej zbrodni. Więc nie wiem, czy taka wola polityczna po stronie władz litewskich w najbliższych latach się pojawi, a myślę, że ona byłaby niezbędna do tego, żeby takie założenie pomnikowe tam powstało. Natomiast patrząc na to już z punktu widzenia nie politycznego, a takiego czysto architektonicznego czy artystycznego, mogę powiedzieć, że ten tunel jest ogromną szansą na stworzenie takiego właśnie przekonującego założenia, dlatego że i sama historia jest nadzwyczajna, prawda? Jeszcze do tego, co przecież tak rzadkie w całych dziejach Holokaustu, w całych dziejach zagłady, jak wolę mówić, o tej straszliwej tragedii, jednak kilkunastu z tych uciekinierów udało się uratować życie. To jest też historia optymistyczna w tym przerażającym jakimś piekle na ziemi. Więc to jest i ideowo, symbolicznie wspaniała okoliczność, ale i w sensie czysto przestrzennym. Ten tunel jest przestrzenny. To jest wydzieranie tej przestrzeni, tej ziemi jakimiś łyżeczkami, jakimiś deszczułkami, wynoszenie okruszek po okruszku w kieszeniach gdzieś przez tych więźniów, tych wykopywanych fragmentów po to, żeby ukryć cały ten proces właśnie drążenia w ziemi 30-parometrowego tunelu. To jest działanie w przestrzeni, jakieś mające na celu ratowanie życia. No, trudno sobie wyobrazić bardziej fenomenalny, wspaniały punkt wyjścia dla działania architektonicznego. To wszystko razem sprawia, że w tym miejscu mógłby powstać niezwykły pomnik, niezwykłe upamiętnienie. Ale czy do tego dojdzie? Myślę, że to będzie o wiele bardziej zależało jednak od decyzji politycznych niż od rozstrzygnięć czysto artystycznych czy architektonicznych. Oby tak się stało. To miejsce naprawdę straszliwej zbrodni zasługuje na to, jak sądzę.
Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.